Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Doprowadzić sekularyzowany świat do nowego spotkania z Bogiem. Ten wysiłek Benedykta XVI przebija w całym pontyfikacie i będzie dziedzictwem, które ten papież zostawia Kościołowi. Przekonany jest o tym arcybiskup Waszyngtonu, kardynał Donald Werl, który będzie gościem magazynu. Ponadto powiemy o spotkaniu Ojca Świętego z prezydentem Gwatemali oraz włoskimi biskupami, a także o przyszłości ustępującego papieża. Program zakończy rozważanie do niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Gwatemali, Otto Fernando Pereza Molinę. Latynoamerykański przywódca, któremu towarzyszyła najbliższa rodzina, spotkał się także z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bretone i z szefem papieskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Pierwotnie prezydent Perez Molina miał przyjechać do Watykanu jesienią ubiegłego roku, jednak z powodu trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło wówczas Gwatemalę, musiał przełożyć swoją podróż.
Kataklizm z 7 listopada, który spowodował kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych i znaczne straty materialne, został przypomniany w komunikacie wydanym po audiencji. Zwrócono w tym kontekście uwagę na pomoc niesioną przez Kościół ofiarom żywiołu, a także na katolicki wkład w rozwój Gwatemali, szczególnie na polu edukacji, wspierania ludzkich i duchowych wartości oraz działalności socjalnej i charytatywnej. Z zadowoleniem odnotowano serdeczne relacje watykańsko-gwatemalskie, wyrażając wolę dalszej współpracy nad rozwiązywaniem społecznych dramatów, biedy, handlu narkotykami, przestępczości zorganizowanej oraz emigracji. Podkreślono ponadto ważność obrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej po wizycie prezydenta Pereza Moliny.
Warto dodać, że nie była to dzisiaj jedyna polityczna wizyta w Watykanie. Późnym popołudniem odbyło się prywatne spotkanie Benedykta XVI z włoskim premierem Mario Montim, który chciał osobiście pożegnać się z odchodzącym papieżem. Podobna audiencja odbędzie się za tydzień z udziałem prezydenta Włoch Giorgio Napolitano.
Benedykt XVI przyjął ostatnią wizytę ad limina. Uczestniczyło w niej 13 włoskich biskupów z Lombardii. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni i przejęci. Największą pogodę ducha zachował sam papież, przyznał kardynał Angelo Scola. Podkreślił, że audiencja nie ograniczyła się do pożegnania. Benedykt XVI żywo się interesował sytuacją naszych diecezji, powiedział arcybiskup Mediolanu.
Była to długa audiencja. Trwała ponad godzinę. Papież interesował się naszymi raportami. Szczególną uwagę zwrócił na sytuację duchowieństwa, na potrzebę wspierania młodych księży, aby dobrze weszli w duszpasterstwo i mieli oparcie we wspólnocie wszystkich kapłanów. To był główny temat naszej rozmowy, bardzo serdecznej i otwartej. Inna kwestia, na którą zwrócił uwagę papież, to wpływ wiary na kształtowanie szeroko pojętej kultury, przenikanie całego życia radością wiary. Wiemy, że jest to jeden z głównych tematów tego pontyfikatu i Benedykt XVI bardzo nas na to uwrażliwiał. Wiemy, że mamy z tym jeszcze problemy.
Już 35 tysięcy osób zgłosiło chęć udziału w ostatniej audiencji z Benedyktem XVI. Odbędzie się ona 27 lutego na placu Świętego Piotra i będzie miała charakter modlitewny. Jednak ostatni raz papież pokaże się publicznie następnego dnia. Przewiduje się, że po dotarciu do Castel Gandolfo pozdrowi z okna zebranych na placu przed papieską rezydencją. Wieczorem jego rezygnacja stanie się faktem.
Watykański rzecznik prasowy poinformował, że Benedykt XVI pozostanie w Castel Gandolfo około 2 miesięcy. W tym czasie będzie trwał remont byłego klasztoru w ogrodach watykańskich, który stanie się teraz jego domem. Benedykt XVI nie rozważał możliwości zamieszkania w innym miejscu. Wydaje się jak najbardziej naturalne, że pozostaje tam, gdzie przez wiele lat służył Kościołowi, podkreśla ksiądz Federico Lombardi.
Uważam, że to, iż Benedykt XVI będzie cały czas blisko obecny, nawet jeśli wycofany ze świata, to obecny duchowo i przez swą modlitwę, będzie wielkim umocnieniem, ogromnym ubogaceniem i znaczącym gestem komunii i duchowej ciągłości, zarówno dla jego następcy, jak i dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że jest to człowiek, który ma prawie 86 lat. W takim wieku trudno przeprowadzić się w zupełnie inne miejsce i środowisko. To, że zostaje w Watykanie, jest rozwiązaniem naturalnym, a zarazem pięknym z eklezjalnego i duchowego punktu widzenia.
Już w sierpniu ubiegłego roku papież przyznawał, że zaczyna brakować mu sił do wypełniania Piotrowej posługi. Zwierzył się z tego Peterowi Zewaldowi, który w przeszłości przeprowadził z nim 3 książkowe wywiady. W zeszłym roku, w sierpniu i grudniu, niemiecki dziennikarz po raz kolejny rozmawiał z Benedyktem XVI, tym razem z myślą o jego nowej biografii. Papież skarżył się na słabnące w nim siły. Przyznał, że 3 tom Jezusa z Nazaretu to ostatnia książka, którą udało mu się resztką sił napisać. Na pytanie, czego się można jeszcze po nim spodziewać, papież odpowiedział: niewiele, jestem już starym człowiekiem. Myślę, że to, co zrobiłem, powinno wystarczyć.
Benedykt XVI zastrzegł jednak, że jego stan nie ma nic wspólnego z aferą WatiLeaks. Nie czuję się tym zdruzgotany czy zrozpaczony. Nie potrafię jedynie zrozumieć, jakimi motywami kierował się mój kamerdyner. Jego psychika jest dla mnie nieprzenikniona, powiedział papież. Wyraził też zadowolenie, iż w tej sprawie w pełni została uszanowana niezależność watykańskich władz sądowniczych.
Dymisja Benedykta XVI świadczy nie tylko o osłabieniu jego sił, ale również o skali problemów, przed którymi stoi dzisiaj Kościół i świat, a z których papież najlepiej zdaje sobie sprawę, uważa ksiądz Federico Lombardi. Rozważanie na ten temat podjął w swym cotygodniowym felietonie. Przezwyciężenie aktualnych problemów wymaga wielkiego wigoru oraz dłuższej perspektywy czasowej. Potrzeba bowiem działań długofalowych, powiedział watykański rzecznik.
W istocie nie było w tym fałszywej pokory, kiedy Benedykt XVI na samym początku pontyfikatu przedstawił się jako skromny pracownik winnicy pańskiej. Mądrze rozporządzał swymi ograniczonymi siłami fizycznymi, aby jak najlepiej wypełnić to ogromne zadanie, które zostało mu niespodziewanie powierzone w podeszłym już wieku. Swą rezygnacją papież dał dowód wspaniałej mądrości ludzkiej i chrześcijańskiej człowieka, który żyje w obecności Boga, wierzy w wolność ducha, jest świadomy swej odpowiedzialności i zna swoje siły. Benedykt XVI nie opuszcza nas w trudnej chwili, lecz z ufnością zachęca Kościół, by zdał się na Ducha Świętego i nowego następcę Piotra.
Doprowadzić sekularyzowany świat do nowego spotkania z Bogiem. Ten wysiłek Benedykta XVI przebija w całym pontyfikacie i będzie dziedzictwem, które ten papież zostawia Kościołowi. Przekonany jest o tym arcybiskup Waszyngtonu, kardynał Donald Werl.
Są 2 momenty szczególnie mi drogie w tym pontyfikacie. Jeden dotyczy mej funkcji arcybiskupa Waszyngtonu i wiąże się z wizytą przed 5 laty Benedykta XVI w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam, jak podbił serca ludzi, których spotykał, nie tylko katolików, ale wszystkich. W swojej wspaniałej homilii wygłoszonej w National Park postawił przed nami wszystkimi ogromne zadanie dzielenia się naszą wiarą tak, byśmy mogli postawić tamę rosnącej sekularyzacji. Drugi moment to z pewnością synod o nowej ewangelizacji. Uważam, że jest on w pewien sposób kulminacją tego, czego Benedykt XVI nauczał przez cały czas swego pontyfikatu. Podkreślał, że przeżywamy szczególny czas w życiu Kościoła, który nieustannie ożywiany jest łaską Ducha Świętego, a naszym zadaniem jako wierzących jest dotarcie do tych wszystkich ludzi, którzy oddalili się od wiary, zrezygnowali z jej praktykowania. Chodzi o konieczność dotarcia szczególnie do młodzieży, której wydaje się, że Kościół nie ma nic do zaoferowania, i zaproponowania jej na nowo Ewangelii Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest dziedzictwo, które nam zostawia. Benedykt XVI wezwał cały Kościół powszechny do skupienia uwagi na tym, co będzie główną misją w przyszłości. Doprowadzić do tego, by to pokolenie, nasz sekularyzowany świat, mógł na nowo rozpoznać, że tylko Jezus jest odpowiedzią na wszystkie pytania i wątpliwości, które gnębią ludzkie serca.
Co zmienia się wraz z rezygnacją Benedykta XVI z jego posługi?
Myślę, że tak, jak sam powiedział w czasie spotkania z kardynałami, wziął pod uwagę wymagania współczesnego papiestwa. Są tu ważne 2 nowe elementy. Pierwszy to konieczność podróżowania, która stała się wręcz wymogiem. Chodzi o posługę obecności. Papież musi być obecny wśród swych wiernych na świecie. Już to samo w sobie jest bardzo wymagające. Druga rzecz to fakt, że żyjemy w epoce błyskawicznej komunikacji. To jest epoka, w której większość ludzi czerpie informacje już nie z tradycyjnych mediów. Żyjemy w świecie mediów społecznościowych. Myślę, że Benedykt XVI wykonał fantastyczną pracę. Podróżował, jednocześnie zaczął korzystać z nowych środków przekazu, by dotrzeć do świata. Teraz wydaje się nam mówić, że nie ma już sił, by to dalej robić i że nadszedł czas, by ktoś inny kontynuował tę misję, prowadząc nas ku przyszłości.
Przede wszystkim jest ojcem mojej wiary. Nauczył mnie miłości do Kościoła, pokazał mi Kościół w inny sposób. Dużo głębiej.
Katarzyna Ciemięga, którą wiadomość o rezygnacji Benedykta XVI zastała w czasie urlopu w Rzymie.
W taki sposób, w jaki pisze kardynał, najpierw Ratzinger, potem Benedykt XVI, o liturgii, o Kościele, przebija z tego niesamowita miłość, a z drugiej strony refleksja, którą dokonuje. Pierwszą rzeczą, którą jak gdyby przeczytałam Ratzingera, to była eschatologia. Jest to zupełnie inna wizja Kościoła, takiego Kościoła, który jest wieczny. I myślę, że z tej perspektywy to, co zrobił Benedykt, nabiera innego sensu, bo Kościół jest nie tylko tu i teraz, tylko Kościół jest wszystkim tym, co było i tym, co będzie. Jest tu i jest też w wieczności. I z tej perspektywy Bóg i Kościół, który kocha, nabiera zupełnie innego znaczenia. Jest ciągłością, która następuje. Dlatego niesamowicie uderza mnie to, że przez te ostatnie spotkania cały czas podkreśla to, że módlmy się za Kościół, dziękuję za to, że modlimy się za niego i z drugiej strony módlmy się za tego następcę, który będzie. On cały czas mówi o miłości, miłości do Kościoła, miłości do Chrystusa. I to, co powiedział o tej drodze, którą ma Kościół. I myślę, że Benedykt miał taką wizję tej drogi Kościoła i to, co zrobił, też wpisuje się w tą drogę. Był inny od swojego poprzednika. Z drugiej strony był osobą bardzo otwartą, co widać. Niektórzy zarzucali mu taki pewien dystans, ale on tego wszystkiego się uczył, jak gdyby przełamywał siebie. I to było chyba najpiękniejsze, jak zmieniał swoją postawę w stosunku do ludzi z takiego wycofanego, coraz bardziej starał się być otwarty. Myślę, że teraz inaczej też odczytamy niektóre jego zdania.
Okruchy Ewangelii. Pierwociny płodów ziemi. Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn. Rozpoczęliśmy Wielki Post. W liturgii, znowu jak w Adwencie, pojawiły się fioletowe ornaty i stuły. Powszechnie mówi się, że to okres pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, więc czas bardzo poważny. We wcześniejszych latach, gdy Wielki Post, tak jak w tym roku, rozpoczynał się na początku lutego, można było usłyszeć w świeckich mediach głosy spikerów, którzy biadolili z tego powodu. Bo jeszcze młodzież nie zdążyła zrobić studniówek i nie wyszumiał się karnawał, a tu katolicy ogłaszają post. Między zdaniami dało się usłyszeć w podtekście, że to czas niezrozumiałego smutku, wręcz zmarnowane 40 dni. Tak jakby to jakiś zgorzkniały biskup lub pozbawiony poczucia humoru papież wymyślił sobie taki smutny czas. Przed paru laty na jednym z portali internetowych można było przeczytać wyeksponowany grubymi literami tytuł: Nie wszędzie rozpoczął się post. A pod nim radosna wieść, że w jakimś tam odległym mieście trwa jeszcze zabawa karnawałowa. Całkiem jak komentarz do flamandzkiego obrazu Bruegela starszego Wojna postu z karnawałem. panika wśród mediów, roszczących sobie dziś prawo do dyktatorstwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Niezręcznie maskowany lęk przed postem, przedstawianym jako przeciwieństwo życia. Skąd taki analfabetyzm dotyczący tradycji chrześcijańskiej? Przypomnijmy sobie od początku biblijną symbolikę 40-dniowego postu. Liczba 40 to w Starym Testamencie symbol oczyszczenia i odnowienia. W czasach Noego przez 40 dni padał deszcz, aż wody potopu zalały pogrążoną w grzechu ziemię. 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj, nim stał się godnym do przyjęcia tablic 10 przykazań. 40 lat błądzili Izraelici po pustyni, aż wymarli prawie wszyscy, tęskniący za egipską niewolą. Dopiero nowe pokolenie narodu wybranego stało się godne wejść do ziemi obiecanej. Wielki prorok Eliasz szedł przez 40 dni mocą Bożego pokarmu do góry Choreb, by zobaczyć Boga. W tę tradycję Starego Testamentu włączył się Jezus Nazaretu. Po chrzcie w Jordanie Jezus daje nam na pustyni przykład postu, przygotowania do udziału w dziele zbawienia. Symbolika liczby 40 i związany z nią post jest powszechną praktyką ludzi wierzących. Wychowani w pokutnej tradycji proroków, uczniowie Jana Chrzciciela dziwią się, że apostołowie nie poszczą, tak jak oni i faryzeusze. Jezus im odpowiada i jednocześnie zapowiada, że przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Wobec bezradności apostołów, przy uzdrawianiu opętanego Jezus wskazuje na post jako skuteczny środek w uwalnianiu od złych duchów. Od zakończenia postu na pustyni Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, a władca wszystkich królestw świata ustępuje przed nim. Dla Jezusa i jego uczniów post jest skutecznym narzędziem głoszenia Królestwa Bożego. W scenie kuszenia z dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy, jak zwyciężać podstępną dialektykę diabła. Diabeł zręcznie żongluje słowami Pisma Świętego. Obroną przed tą manipulacją jest wiara. Wciąż słyszy się słowa diabelskiej pokusy: jeśli jesteś Synem Bożym. Na różne sposoby dziś poddaje się wątpliwość wyjątkową rolę i powołanie człowieka w świecie. Papież Benedykt XVI przypomina: każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem wiary. Częstsze nabożeństwa w Wielkim Poście to okazja do refleksji, wzmacniania wiary i ufności wobec Boga. Celem postnych postanowień jest uwolnienie od przywiązań i słabości wypływających z ułomnej kondycji ludzkiego ciała. Wzmocnienie wolnej woli przez praktykowanie wyrzeczeń czyni wierzącego wolnym. Współczesnym krytykom postu można więc śmiało wskazać, że post to nie rezygnacja z radości życia, lecz przeciwnie, jego wielka afirmacja. Post to nie ograniczenie, lecz wielka wolność. Wolność w czynieniu dobra upodabnia chrześcijanina do Chrystusa. Przez post wierzący jak Chrystus przygotowuje się do spełniania dzieł Boga. Również po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus ukazywał się uczniom przez 40 dni aż do wniebowstąpienia. To właśnie jest najwłaściwszy owoc Wielkiego Postu, tajemnica Paschy, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Krzysztof Syrek, Pallotyn. I na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.